Radio Kraków Kultura.
Karolina Oponowicz, która już na łączach. Dzień dobry.
Dzień dobry Georgina, dzień dobry Państwu.
Cześć Karolino. Proszę Państwa, ja przypomnę, Karolina była już gościnią w Radiu Kraków Kultura, ale gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, to Karolina Oponowicz szefuje Agorze dla dzieci, a jak wiemy w serduszkach gra nam literatura dziecięca, jest też dziennikarką, podcasterką, autorką książek, socjolożką. Pewnie jeszcze długo mogłabym wymieniać, kobieta, która się absolutnie nie zatrzymuje, ale dziś ja Cię zatrzymam na literaturze dla dzieci.
Najlepiej, to jest najlepiej, Georgino. Bardzo się cieszę. Pogadajmy.
Pogadajmy. Agora dla dzieci. Wiesz, tak sobie pomyślałam ostatnio, że dawno nie rozmawiałyśmy o tym, czemu wy się przyglądacie, czemu myślę sobie o tematach, myślę sobie o dzieciakach, myślę sobie o tym, co się dzieje w sieci albo nie w sieci, właśnie zupełnie gdzieś daleko od niej, w tym jak najbardziej rzeczywistym świecie, żeby przyciągnąć uwagę do książek młodych czytelników, bo wydaje mi się, że te trendy, jakkolwiek one by nas nie straszyły, kiedy tak to wypowiadamy głośno, trendy, no jednak musicie, jak mi się wydaje, śledzić, żeby to miało jakieś ręce i nogi. A może się mylę i teraz ty mi wszystko wywrócisz do góry nogami. Jak to jest?
Słuchaj, oczywiście, że śledzimy trendy i oczywiście, że patrzymy, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce. Jeździmy po różnych targach, oglądamy listy nominowanych, oglądamy listy zwycięzców różnych konkursów. Bardzo tutaj jesteśmy na to uważni, ale też my mamy po prostu fantastyczne redaktorki, które mają niesamowitą intuicję i mam wrażenie, że tak jak mieliśmy teraz takie podsumowanie naszego pięciolecia, bo w tym roku, muszę się pochwalić, Agora dla dzieci właśnie skończyła 5 lat.
Matko, czy to już jest 5 lat naprawdę?
Tak, tak. Oczywiście wydawaliśmy książki dziecięce wcześniej, ale to było to logo dużej Agory, a od 5 lat mamy tą małą Agorę z tym naszym uśmiechniętym A. Tak, to zleciało błyskawicznie. Mm-hmm. I okazało się, że my z jednej strony śledzimy trendy i też się jakoś, ale z drugiej strony my też kreujemy trendy. I teraz jak my to robimy? No to właśnie chyba nasłuchujemy, patrzymy, dużo rozmawiamy z dzieciakami, dużo rozmawiamy z dziećmi, jesteśmy na targach, słuchamy, co nam czytelnicy mówią i czego potrzebują. I jakoś tak to się dzieje, mam wrażenie. Więc mogę cię zapewnić, że w tym roku ten trend utrzymamy. To znaczy mamy nasze ukochane serie.
Właśnie. Przepraszam, że tak wejdę w słowo, bo chciałam cię zatrzymać jeszcze na jednej rzeczy, zanim przejdziemy do ukochanych serii moich też, bo wiem, że mnie zaczęłaś wywoływać. Natomiast wiesz co, powiedz mi, jak w 2026 roku wydawczynie, czy znakomite, jak powiedziałaś, redaktorki z uchem i czuciem literatury dziecięcej, myślą w ogóle o książce jako o obiekcie? Bo wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że troszkę osobno mówimy o warstwie tekstowej, czy merytorycznej, czy tej, wiesz, słownej, przygodowej. Obok gdzieś rozmawiamy o tym, że książki muszą być ładne, fajnie ilustrowane, ciekawe, nietrącące myszką i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś podskórnie sobie, wiesz, dzisiaj rano pomyślałam, że chyba nigdy nie prowadziłam takiej rozmowy, w której wszyscy się spotkali. To znaczy, kiedy rozmawiam, wiesz, z pisarką, oczywiście, że zawsze pojawia się ilustracja, kiedy z ilustratorką czy ilustratorem zawsze pojawia się tekst, ale spotkajmy to w perspektywie wydawcy. Co to znaczy książka jako obiekt współcześnie dla was? Jaka ona ma być? Jak ona ma wyglądać?
Wiesz, to też oczywiście zależy od książki, bo są takie książki, w przypadku których to wyglądanie jest jakoś szczególnie istotne. Natomiast ja mam wrażenie, że my żyjemy w takich czasach, gdzie po pierwsze, to już o tym mówiłam wiele razy, mamy do dyspozycji w Polsce, przepraszam, że tak mówię do dyspozycji, no ale mamy w Polsce wspaniałych ilustratorów, genialnych ilustratorów i genialnych absolutnie i ilustratorki. My naprawdę jesteśmy w luksusowej sytuacji, że my możemy współpracować z fantastycznymi ludźmi i w naszym przypadku od początku to nie jest tak, że najpierw mamy tekst, a potem się zastanawiamy, co dalej. Nie, dla nas od początku to jest pakiet. Mhm. I w ten sposób myślimy o książkach. I oczywiście są takie książki, no takie, bym powiedziała, artbooki, czyli takie bardziej wyrafinowane, gdzie zależy nam na tym, żeby ta książka, znaczy zawsze nam zależy na tym, żeby ta książka była piękna, ale czasem ona ma być taka piękna, żeby właśnie to była tą książką pisaną wielką literą i taką wręcz szacowną, a czasem ona ma być taką książką, którą bierzesz pod pachę, bierzesz do plecaka, gdzie możesz, gdzie nie masz problemu z tym, żeby pozaginać rogi, że możesz sobie tam coś pozaznaczać.
Wiesz, że o tym sobie pomyślałam, że nie będziesz drżał i złościł się na siebie, że właśnie jakiś róg zostanie zagięty,
tak,
albo troszkę herbaty wykapie z bidonu, który gdzieś tam wrzucisz do plecaka.
Zdecydowanie tak, więc nam też zależy na tym, żeby po tę książkę się wyciągała ręka. I czasem ta ręka chce się w takich okolicznościach wyciągnąć, że siedzisz sobie z mamą i z tatą, czy też z dzieckiem, czy też z dziadkiem, babcią na kanapie wygodnie i kładziesz tę książkę tak, żeby ona była, żeby ona pięknie też wyglądała i pięknie się prezentowała i oglądasz te kolejne strony zapełnione wspaniałymi ilustracjami, wspaniałym tekstem, a czasem po prostu czytasz sobie gdzieś tam na przystanku, czy na korytarzu w szkole, czytam sobie pod kołdrą, bo wydaje mi się, że to się wciąż dzieje, że dzieci czytają pod kołdrą.
A przynajmniej chcemy tak myśleć.
Tak, tak, chociaż znam takie dzieci, więc tak na pewno jest.
Jest też, powiedziałabym, coś po środku, bo myślę sobie na przykład o książce Agnieszki Dąbrowskiej, choćby na Księżyc, tej różniącej się od jej fantastycznych przygód Waldiego i całej ekipy w Za dużym na bajki, bo choćby na Księżyc ma przepiękną, powiedziałabym nawet taką dorosłą okładkę, jest powieścią, którą chcielibyśmy, żeby właśnie dzieci pakowały do plecaka i podczytywały na przerwach, zwłaszcza, że jest to książka dla młodzieży. Równocześnie, no, są tam takie subtelności przy okazji każdego rozpoczynającego się rozdziału, które no pokazują, że może tam być coś jeszcze, prawda?
Tak, tak. Ta książka jest no, naszą wielką dumą. Ona miała, premiera miała miejsce w ubiegłym roku. Wiem też, że Agnieszka była u ciebie, Georgino.
Tak, tak, tak.
I tam się to wszystko wspaniale spina. To znaczy Agnieszka napisała tekst, który jest i piękny, i poruszający, ale też wciągający. Znaczy ta książka się po prostu dobrze czyta. A Marta Ruszkowska, krakowska ilustratorka, wspaniała. Pozdrawiamy bardzo Martę. Zrobiła niesamowitą okładkę i zrobiła też te niesamowite środki, ale to dlatego, że no Marta ma niezwykłą wrażliwość, ona te książki czyta, czasem kilkukrotnie czyta, zanim to zrobi. I Marta nie jest taką osobą, zresztą ja z takimi ilustratorami najchętniej pracuję, której się mówi. Ja jestem panią od słów, od literek, od rozdziałów. Ja nie jestem graficzką, więc my mamy taką też politykę w Agorze dla dzieci, że my współpracujemy z ilustratorami, którym ufamy, których wrażliwość, inteligencję wierzymy. I dlatego potem wychodzą takie wspaniałości, jak w przypadku choćby na Księżyc.
Ja jeszcze Państwu przypomnę przy okazji wyciągniętej tutaj Marty Ruszkowskiej, świetnej ilustratorki, że mamy jeszcze książkę w wydawnictwie Agora dla dzieci w przekładzie Katarzyny Tunkiel, Milion dobrych uczynków, Arnfina tak. Koleruda. I to jest książka, którą też bym gdzieś postawiła bardzo blisko książki Agnieszki Dąbrowskiej. Choć tematyka jest zgoła inna. Natomiast no, łączy ich Marta Ruszkowska. I wydaje mi się, że tutaj ten link jest bardzo widoczny. Nie wiem, czy ty też masz taką myśl.
Tak, to cieszę się, że to mówisz, bo myśmy celowo zdecydowały się na zaproszenie Marty do zrobienia okładki do tej książki, bo właśnie wydawało nam się, że to jest czytelnik, czytelniczka i Milion dobrych uczynków i choćby na Księżyc, to mogłaby być ta sama osoba.
Tak, tak.
Więc jakoś nam te książki ze sobą rozmawiają. Tak, to zdecydowanie było. To Marta też zrobiła niesamowite ilustracje. Nawet tutaj użyję tego słowa kultowe
do
obu książek Przemka Staronia. Mhm. Szkoły bohaterów i bohaterek 1 i 2. Także to też jest Marta. Gdzie, no właśnie, talent, jasne, warsztat niesamowity, ale też no, taka wrażliwość i czucie czucie tutaj działa. Więc mam i książkę, którą można wziąć do plecaka i czytać ją w pociągu, i też książkę, na którą z przyjemnością jest popatrzeć.
Proszę Państwa, to tak. Ja mam nadzieję, że Państwo są wyposażeni w notesiki i długopisy i jeśli coś umknęło w tej masie tytułów, która ukazuje się rokrocznie, również w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, nie ma co ukrywać, to powolutku, jeśli nawet Państwo nie wchodzą na strony internetowe teraz i nie szukają, ale zostawią sobie tę listę po dzisiejszej audycji, żeby choćby sprawdzić, czy to jest faktycznie ten kierunek, który jest też dla Was, bo wcale niekoniecznie tak jest i my to wszyscy rozumiemy. Dziś rozmawiamy z Karoliną Oponowicz, szefową wydawnictwa Agora dla Dzieci, o tym, co tam nam zapiszczało w ostatnich latach w literaturze dziecięcej, ale też o tym, mam nadzieję, jakie są plany. Ale wiesz co, Karolino, chciałam zacząć od tego, czy Agora dla Dzieci jest takim wydawnictwem, które kocha serię?
Czy Agora dla Dzieci kocha serię? Oczywiście, ale też kocha je dlatego, że nasi czytelnicy i czytelniczki kochają serię.
Jesteście zmuszeni, tak? Przez czytelników.
Jesteśmy zmuszeni, no tak. I no wiesz doskonale o tym, że czytelnicy na przykład Szkoły Szpiegów nie odpuściliby nam. My dostajemy maile, my dostajemy regularnie zapytania, kiedy jest następny tom i ile trzeba czekać. To naprawdę musi tyle trwać.
No bo jak się czyta książkę na jednym wdechu, proszę Państwa, bez względu na wiek, to naprawdę ja jestem czytelniczką Szkoły Szpiegów, ja naprawdę potwierdzam. Siada się o 18, myśląc, dobra, jeden rozdziałik, zobaczy, co on znowu wymyślił. Mówię o Stuarcie Gibbsie, czyli autorze Szkoły Szpiegów, a o 23:30 niebezpiecznie zbliżam się do końca i myślę sobie, dlaczego? I dlaczego ja znowu będę czekać?
To mam dla ciebie dobrą wiadomość, Georgi, no bo nie tylko będą dwa nowe tomy Szkoły Szpiegów, czyli 11 i 12 w tym roku. Ten 11 już przyjechał z drukarni. Nie wiem, czy on do ciebie dotarł, bo oficjalna premiera jeszcze za moment.
No właśnie, jeszcze nie.
No więc dobrze, to już
nie
to
wiem,
już
co się
nasza
dzieje.
Pewna nasza redaktorka dostanie ją jutro, żeby ci dowieźć do Krakowa natychmiast ekspresem. Ale będziemy też mieli nową serię Gibbsa, z którą ruszamy. Mhm. I to jest seria o takiej dziewczynce Charlie Thorn. I to jest seria szpiegowska, również szpiegowska, bo to jest taka dziewczynka, która ma niezwykłe zdolności. Ona jest ponadprzeciętnie inteligentna. I w związku z tym CIA, tak, to CIA, które znamy ze Szkoły Szpiegów, prosi ją czasem o pomoc. I w tym pierwszym tomie, który będzie dostępny już w czerwcu, a myślę, że uda nam się go mieć już na targach książki w Warszawie, czyli to jest ostatni weekend maja, Charlie Thorn pomaga rozwiązać zagadkę ostatniego równania Einsteina.
O proszę.
Także będzie się działo. Jest wszystko to, co kochamy w książkach Gibbsa, czyli jest i humor, i akcja, jazda bez trzymanki.
A mogę o coś zapytać, bo ależ rozumiem, oczywiście, że ty jesteś po lekturze, no bo widzicie Państwo, co się dzieje, jak otwierają się nowe drzwi i ja już, mój misterny po prostu scenariusz na dzisiejszą rozmowę padł, ponieważ muszę zadać pytanie, czy w takim razie Charlie Thorn jest jakimś alter ego albo ma coś wspólnego na przykład z Eriką, którą znamy ze Szkoły Szpiegów, jeżeli mówimy o super sprytnych dziewczynkach?
Wiesz co, ona mogłaby być kumpelką Eriki, bo Charlie Thorn jest, oczywiście ona tam różne sporty uprawia i jeździ różnymi pojazdami niesamowitymi, ale też ona dużo, znaczy Erika też jest niezwykle inteligentna, natomiast no Charlie Thorn nie ma takiego backgroundu rodzinnego jak Erika Szpiegowskiego. Ona jest takim mózgiem. Ona jest przede wszystkim mózgiem i ta jej praca opiera się też na nagłówkowaniu w dużej mierze. Ale też tysiąc różnych gagów i oczywiście akcji, operacji specjalnych. Natomiast zdecydowanie ona mogłaby dołączyć do tej naszej ekipy.
Do ekipy Bena Ripleya i reszty bandy, tak?
Tak. Mogłaby tam nieźle namieszać swoją drogą.
Ja bardzo lubię, kiedy z mózgowców robi się superbohaterów, bo myślę sobie, że Nigdy nie przestanę zwracać jednak uwagę na to, że nie tylko największy łobuz na osiedlu może być superbohaterem, ale też ten, który po prostu świetnie liczy. I pamiętam, że chyba nasza pierwsza albo jedna z pierwszych rozmów o Szkole Szpiegów właśnie tego dotyczyła, że Ben jest po prostu przedziwnym bohaterem, ale jakże potrzebnym, prawda?
Oczywiście, że tak, ale to też jest dla mnie opowieść o tym, że te różne talenty się uzupełniają i że jak działamy w ekipie, no to nawet najdziwniejsze umiejętności okazują się przydatne.
Także tak, to prawda, to prawda.
Ku chwale dziwnych zajawek.
To mi się podoba. Ale dobrze, bo o Szkole Szpiegów, jak wejdziemy na ten temat, to ja tylko Państwu po prostu powtórzę. Szkoła Szpiegów i naprawdę już nie będę tego kontynuować, bo myślę, żebyśmy się zagadały po prostu z Karoliną, wspominając jakieś różne przygody, które najbardziej nam się zapisały w głowie, w naszej czytelniczej głowie, ale to przecież nie jest jedyna seria. Powiedz, co kontynuujecie, a czym nas zaskoczycie? Czy może właśnie nie seriami, poza oczywiście nową serią Stuarta Gibbsa, o której powiedziałaś, ale możesz już zdradzić, jakie macie plany, nad czym pracujecie w tym roku?
Oczywiście czytelnicy, którzy kochają serię Kurzol Bogusia Janiszewskiego i Nikoli Kucharskiej, mogą być spokojni. Będą dwa nowe Kurzole. Czytelnicy, którzy kochają serię Niezła Historia, znowu Bogusia Janiszewskiego, Maxa Skorwidera i Agnieszki Jankowiak,
najbardziej
ta seria,
zapracowany duet Boguś Janiszewski, Max Skorwider w historii polskiej literatury po prostu.
Tak, tak, tak. Ale muszę tylko dodać, że pierwszy tom Niezłej Historii, czyli Skąd się wzięła Polska, otrzymał nagrodę Mądrej Książki Roku, którą przyjmowaliśmy z wielką radością i dumą właśnie w Krakowie. Chciałam do tego koniecznie nawiązać, więc mamy dwa nowe tomy. Będzie Bitwa pod Grunwaldem nareszcie. Także to na pewno nie zawiedziemy. Będą nowe kapibary.
No tak, Kapibara Barbara.
Kapibara Barbara rządzi i Kapibara Barbara będzie miała przygody z małpami.
Tak.
Tutaj będzie jej taka stoicka postawa Kapibary Barbary będzie mocno testowana przez małpy, które mają w nosie nawet wszelkie zasady i Kapibara Barbara będzie się musiała nieźle nawysilać, a zdradzę Państwu, że jest, wszystko wskazuje na to, że zimą Kapibara Barbara przyleci do Polski i zobaczy śnieg. Także mamy przygody, będzie się działo. Będzie się działo, kontynuujemy też tą naszą serię smoczą, wspaniałą, o tym jak ekipa dzieciaków musiała ratować świat, zanurzając się w odmęty chińskiej mitologii razem z ekipą smoków, także tutaj się będzie działo, a z rzeczy takich zaskakujących i świeżych, no to muszę, jak jesteśmy w Krakowie, no muszę opowiedzieć o czym się bardzo cieszę i co jest nie tylko fajne, ale
też
piękne.
Ja już wiem.
Wiesz,
tak czuję.
To jest nowa książka Barbary Gawryluk, którą piszę z Kasią Harmatą, z behawiorystką, i którą ilustruje wspaniale Ola Woldańska-Płocińska. A to jest książka Jak rozmawiać z psem.
No, a wszyscy marzymy, prawda, o tym, żeby poza Wigilią jeszcze odbywały się takie sytuacje, więc ta książka nam może odpowiedzieć na parę palących pytań, bym powiedziała.
Ależ oczywiście, bo to jest z jednej strony wspaniała opowieść, gdzie narratorką jest Zosia, która w prawdziwym życiu jest córką Katarzyny Harmaty, czyli psiej behawiorystki, która między innymi pracuje z psami na krakowskim lotnisku Balice. I ta Zosia opowiada o swoim życiu z psami, opowiada o tym, jak te psy się zachowują, co to znaczy, jak sobie z nimi radzić, jak je rozumieć, jak też dogadywać się z nimi, kiedy my chcemy różnych rzeczy. I pani Barbara Gawryluk, którą wszyscy słuchacze Radia Kraków Kultura na pewno znają.
Radia Kraków Kultura, proszę Państwa, i ci, którzy nie słuchają radia, też znają, bo
też
nie sposób nie znać Barbary Gawryluk, jeśli ma się w swoim otoczeniu dzieciaki, wnuki, dzieci sąsiadów, które przychodzą, że żeby im poczytać. Także no, my pękamy z dumy zawsze, kiedy tak? szykuje się nowa premiera Basi Gawryluk. Także no, ja niebezpiecznie szybko przebieram nóżkami, również teraz, kiedy z tobą rozmawiam, no bo też chciałabym wiedzieć, jak rozmawiać z psem.
Ja też bym chciała to wiedzieć i ta książka jest tak piękna. Ona jest też, bo tam są narysowane psy. Ola Woldańska-Płocińska narysowała te psy, które naprawdę można zobaczyć na lotnisku, które być może nawet państwo nas słuchający widzieli. I to jest opowieść też bardzo urocza, ujmująca, ale merytoryczna. Także to nasze trio, a w zasadzie to nawet kwartet, no bo jeszcze mamy Zosię, która jest i bohaterką książki, i córką Katarzyny Harmaty, się tam pojawia. Mm-hmm. Także już przebieramy nóżkami, książka jest właściwie jest po składzie, już powolutku zbliżamy się do druku, do wysyłki do druku, bo premiera lada moment, więc też na pewno będzie się w Krakowie działo.
Ale czy to znaczy, że będzie jakiś literacki szturm na Balice?
Tak myślę. Jestem o tym niemalże przekonana, ale mamy też różne zaproszenia, bo już jak już informacja się rozniosła, że będzie taka niezwykła premiera, to też miejsca krakowskie, nie tylko krakowskie, dopominają się o spotkanie premierowe, mm-hmm. także proszę mieć oczy i uszy otwarte, bo to będzie na pewno psi rok.
Ja muszę jeszcze zapytać, to znaczy ja zrobię ten apel, który prywatnie również kieruję w stronę Basi Gawryluk. Basiu, ja kocham koty, więc ja tylko tu Georgina, zostawię, ja tyle tylko powiem. Tyle powiem.
Czy ty słyszałaś jakieś plotki? Bo ja tego nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć.
Słyszałam.
Ale ponieważ ja też kocham koty i Lola i Komando z kociej szajki, właśnie patrzę na nie, jak siedzą na kaloryferze, więc nie mogłabym też nie zadziałać w tym kierunku, żeby było również coś o tym, jak rozmawiać z kotem. Także trzymaj kciuki, mam nadzieję, że będę miała dla ciebie i dla państwa i dla siebie dobre wiadomości już niedługo.
Bardzo, bardzo będę trzymać kciuki. Basia o tym wie, ale Basiu, nie czuj presji. Nie wiem, czy jej włączę po prostu te audycje. Natomiast wiesz co, tak trochę puentując, bo goni nas czas, chciałam cię zapytać mm-hmm. jeszcze o jedną rzecz, skoro już jesteśmy przy wątkach krakowskich. Michał Rusinek i książka, która zdaje się cieszyła się popularnością w tym roku, czyli Bibuła w tapczanie. Czy tutaj jakieś historyczno-językowe plany się pojawiają, czy nie?
Pojawiają się plany, bo ta książka powstała we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jak wiemy, Kraków, Gdańsk, Warszawa, jedna sprawa.
Jakiś trójkąt bermudzki. Nie wiem, tak, jakbyśmy to rozrysowali, ale coś ale byśmy...
Tak. Ale kontynuujemy tę serię. Kontynuujemy tę serię, co prawda już nie z Michałem Rusinkiem, ale nie dlatego, że go zwalniamy, wręcz przeciwnie. Michał przekazuje pałeczkę Sylwii Hutnik, bo, ale jeżeli są państwo fanami książki Bibuła w tapczanie, to spokojnie Asia Rusinek nadal ilustruje. Tym razem to będzie opowieść Sylwii Hutnik pod hasłem Równość. I rzecz się będzie działa, przede wszystkim będzie się działa na warszawskim Żoliborzu. Mogę tylko powiedzieć, że będzie tam Jacek Kuroń, będzie tam również Madonna. Tak, ta Madonna piosenkarka, ale też inna Madonna.
Już mi się podoba ten zestaw.
Tak, bo będzie to też kościół świętego Stanisława Kostki, ten kościół, gdzie no, pracował, można by powiedzieć, ksiądz Popiełuszko i Sylwia, która się na tym Żoliborzu wychowała. No i będą dżinsy Jacka Kuronia. Także wypatrujcie państwo również koniec sierpnia, początek września. Drugi tom naszej serii, ale mogę jeszcze o jednej książce krótko powiedzieć.
A możesz, zaszalejmy.
Słuchajcie, kochani słuchacze i kochana Georgino, mamy też rzecz absolutnie unikalną i wspaniałą. Znaczy dużo mamy unikalnych rzeczy wspaniałych, natomiast bardzo proszę, wypatrujcie książki pod tytułem Gostek. To jest holenderska książka autorstwa Petera Kulwika. W dużym skrócie, to jest Lot nad kukułczym gniazdem w wersji dziecięcej.
Słuchaj, absolutnie nie wiem, co o tym myśleć.
Książka. To jest tak wspaniała książka, która Zachwyca absolutnie. To jest hit w Holandii. Ta książka zdobyła różne nagrody i rzeczywiście podbiła serca czytelników holenderskich. Jest wspaniała. Jest wspaniała, jest poruszająca, jest też mądra i ważna i no niezwykła, naprawdę
no ale
niezwykła.
Ale zaczekaj, no to jak już tak powiedziałaś, to powiedz jeszcze, kiedy ja mam się szykować na tę lekturę, no bo tak mi rzuciłaś teraz i co? I powiesz, że premiera w październiku? O Boże, tak czułam, że to nie może się dobrze skończyć.
Nie. Premiera będzie dużo szybciej.
Także no, to już mówisz, jak trzeba.
Premiera będzie. A w październiku, kochana, mam nadzieję, że będziesz chodziła na grzyby pod pachą i miała pod pachą naszą wspaniałą książkę Myko o grzybach.
Czy to jest czeska książka?
To jest czeska książka, wspaniała czeska książka, która będzie właśnie taką książką też do oglądania, bo tam jest grafika obłędna.
To ja od razu Państwu powiem, że wiem, o czym mówimy, mimo że ta książka nie jest jeszcze na polskim rynku i już Państwu mogę zapowiedzieć, że na pewno o niej będę mówić.
Także jak widzisz, będziemy chyba jeszcze dużo rozmawiać w tym roku, na co się bardzo cieszę.
Ja też bardzo się cieszę. No i widzicie Państwo, no generalnie literatura łączy, jak na wielu poziomach można się przekonać. Wcale tutaj nie działa sympatia między mną a Karoliną, tutaj działają książki, bo gdyby nie te książki, to o żadnych innych sympatiach nie można by było mówić, a przede wszystkim dobre książki, co podkreślam, że warto sięgać, warto szperać. I zawsze przy okazji rozmów o literaturze dziecięcej ja naprawdę namawiam dorosłych, którzy nawet jeśli nie mają pretekstu w postaci jakichś młodych czytelników i czytelniczek obok siebie, żeby po te książki sięgali, bo to poprawia nastrój, to przypomina o bardzo ważnych sprawach. Czasami to daje wiedzę, o której już dawno zapomnieliśmy, ona wyparowała nam z głowy, bo już od dziesiątek lat nie siedzimy w drugiej, trzeciej albo ostatniej ławce, na przykład na historii, ale też obcujemy z obrazem, który po prostu łagodzi obyczaje, proszę Państwa, więc proszę sobie zabrać te słowa dzisiejszego poranka do serduszka i sięgnąć po książkę dla dzieci. Karolino Oponowicz, powiedz, że się podpisujesz pod tym apelem.
Podpisuję się wszystkimi kończynami moimi i moich kotów. I tak należy. Ja książek czytam bardzo dużo, ale żadna książka nie daje mi tyle radości i tyle wzruszeń i tylu odkryć, co książka dziecięca.
To prawda. Jest w tym coś. Więc ja, proszę Państwa, kończę ten program. No, jest za 5:10. Nie, żartuję. Jeszcze się zaraz usłyszymy. Chciałam powiedzieć, że pędzę do książek, ale codziennie pędzę do książek, więc to w ogóle jest żaden argument. Karolino, bardzo Ci dziękuję. Ja już w takim razie wiem, na co zwracać uwagę. No i oczywiście trzymam kciuki, żeby wszystkie książki wyszły z drukarni takie, jak sobie wymarzyliście. Karolina Oponowicz była moją gościnią. Dziękuję Ci jeszcze raz.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dobrego tygodnia, Georgino.
Tu Radio Kraków Kultura.